Wybory prezydenckie, kampania prezydencka to też złoty czas dla socjologów i politologów, którzy oceniają, jakie są szanse, jakie są przepływy elektoratu, jaka grupa społeczna, jak może zagłosować, więc w studio osoba, która łączy dwie natury, i polityczną, i naukową, profesor Jacek Kurzępa, socjolog, współtwórca przystanka i przystanku Jezus, osoba, która się młodzieżą zajmuje, ale także jest posłem Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie profesorze.
Serdecznie witam.
No to jakie są te szanse w tej kampanii? Gdzie będą przepływy elektoratu? Którą grupę można najłatwiej do siebie przekonać?
Ja myślę, że rzeczywiście jest to okres żniw dla analityków, dla socjologów, dla politologów, którzy mogą prorocze wizje snuć. Te wizje powinny być oczywiście oparte na pewnych wskaźnikach badawczych i tendencji właśnie przepływu elektoratu. Ja pozwolę sobie powiedzieć o dwóch takich, powiedziałbym, skrajnych obszarach życia społecznego, to znaczy o młodzieży i o pokoleniu senioralnym. To znaczy...
Dzieci wojny.
Dokładnie. Czy sytuacja związana z emeryturami, tą 13. emeryturą i takim gościńcem pewnego finansowego wsparcia dla emerytów, przełoży się to na poparcie? Zakładam, że tak, bo pragmatyka życia i koszula bliższa ciału jest tym elementem, który jest przekonywujący.
Znaczy, to już się nie zgrało, mówiąc kolokwialnie, w wyborach do Europarlamentu, wtedy była pierwsza wypłata 13. emerytury, co już nie zostało politycznie, mówiąc bardzo brzydko, zwekslowane.
Nie, gdyż w ostatnim tygodniu, jak pan redaktor wie i radiosłuchacze również, Senat podjął zaskakującą decyzję, która miała spowolnić proces wypłat emerytur, czyli cały czas jest piłka w grze i determinacja zarówno Zjednoczonej Prawicy, jak i pana prezydenta ku temu, żeby te emerytury były wypłacane i kontynuacja trwała w kolejnych latach, to jest między innymi pewien gościniec w kampanii wyborczej prezydenta Andrzeja Dudy.
Ale tą konstatację, że pokolenie dzieci wojny, pokolenie seniorów jest istotne, nie tylko Prawo i Sprawiedliwość, nie tylko Prawica Zjednoczona ma, ale ma też chociażby PSL, mówi, nasza oferta jest lepsza, my wam damy emeryturę bez podatku, to coście wypracowali, to już państwo nie będzie wam od tego odbierać 17 albo 32%.
Ja dziękuję panu redaktorowi za przypomnienie pojęcia pokolenie polskich dzieci wojny, bo tak się składa, że oto w minionej czteroletniej kadencji parlamentu prowadziłem parlamentarny zespół do spraw wspierania środowisk polskich dzieci wojny i w przyszłym jutro mam spotkanie z panem ministrem Pawłem Muchą, żeby poprosić pana prezydenta o to, żeby wyszedł z inicjatywą ogłoszenia Narodowego Święta Polskich Dzieci Wojny. Mam nadzieję, że to się uda. Całe 4 lata poprzednie i 3 kongresy Polskich Dzieci Wojny tu w sali kolumnowej Sejmu, to jest konkret Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczonej Prawicy dla pokolenia dzieci wojny.
To wracając do tej praktyki, do tej twardej polityki, dlaczego nie emerytura bez podatku? Może to będzie dla seniorów bardziej kusząca propozycja?
Ja myślę, że polityka społeczna, którą prezentujemy, jest polityką, która ma bardzo rozsądny i odpowiedzialny wymiar. To znaczy, że daje się wtedy, kiedy się ma skąd wziąć. Póki co rozpasaliśmy te rozmaite projekty polityki społecznej i należałoby przede wszystkim zastanowić się, skąd weźmiemy te środki.
Pytanie o tą drugą część równania, skąd wziąć pieniądze, może być już w tej chwili niezasadna, bo rząd właśnie uchwala poprzez parlament budżet bez podatku w piątek. Pan profesor tak usiądzie w ławach poselskich, naciśnie pewnie zielony guzik, poprze budżet, skoro jest tak dobra sytuacja budżetowa, to czemu jeszcze więcej środków nie dać na seniorów?
Znaczy, apetyty oczywiście mamy rozpasane. To nie jest tylko kwestia pokolenia senioralnego, ale jeśli spojrzymy na oczekiwania również sfery budżetowej, to tutaj mamy jeszcze niespełnione postulaty i oczekiwania.
A czyli to pewien teraz czas solidarność dla nauczycieli, na pracowników urzędów i wojewódzkich,
armirów,
i centralnych,
KOWR-ów, rozmaitych instytucji zespolonych z urzędami wojewódzkimi, urzędów wojewódzkich, kuratoriów i oświaty.
Trochę tam... to, co mówi wicepremier Jarosław Gowin teraz. Tu jest największa zaległość. I co wytyka wam chyba najbardziej głośno w czasie debaty nad expose i wotum zaufania dla obywateli? obecnego rządu Adrian Zandberg, że rząd obecnie jest najgorszym pracodawcą w Polsce.
I to chcemy zmienić, prawda? I to chcemy zmienić i to jest ta kadencja parlamentu i to jest staranie zarówno rządu, jak i parlamentarzystów, żeby wreszcie sfera budżetowa miała pewną satysfakcję. To wynika również, redaktorze i szanowni radiosłuchacze, z faktu, że nam ludzie uciekają z pracy po prostu. Rynek pracy jest bardziej atrakcyjny, jest otwarty i jeśli chcemy mieć dobrych urzędników, dobrych pracowników tej pierwszej linii dobrej zmiany, to musimy ich dobrze opłacać.
W parlamentarnym studiu popołudniu.net profesor Jacek Kurzępa, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Zjednoczona Prawica. Panie profesorze, mówił pan o tym, że bliższa koszula ciału. Pytanie, czy nie za dużo, czy prawica w Polsce nie stała się już tylko part transferów społecznych, transferów materialnych, że czasami zapominacie o tym, że wyborca, osoba, która was popiera, to nie tylko musi być ten, który myśli gotówką, ale też ma może wyższe, takie osoba użyje, wyższe pobudki, o których zapominacie.
Oj, absolutnie racja i nie ignorujemy faktu, że nasi zwolennicy Zjednoczonej Prawicy to są również ludzie rozbudzeni intelektualnie, ludzie, którzy mają pewne poczucie estetyki również tego, co robimy. I oczywiście cały czas mamy kłopot z tą jakością tej zmiany, to znaczy, że można byłoby powiedzieć, że ten walec głosowania jest skuteczny, ale czasami kłopotliwy z punktu widzenia poczucia pewnej, jakby to powiedzieć, delikatności czy estetyki, procedur, które podejmujemy. I to jest też pewne staranie, które powinniśmy potraktować jako wyzwanie w czasie tej kadencji.
Mamy pokolenie dzieci wojny, mam też pokolenie młodzieżowe. Obecnie na Zachodzie i trochę w Polsce kalką przechodzi konflikt między tak zwanymi boomerami, czyli osobami urodzonymi w drugim wyżu demograficznym, tak to przyjmijmy w polskich warunkach, czyli 40-50-60-latkami, a osobami, którzy się urodzili gdzieś w latach 90. czy dorastali w okresie milenijnym, tak zwanymi milenersami, którzy mają inne aspiracje. To jest tak, że w Polsce jest taki konflikt między pokoleniem 50-latków a 30-20-latków?
Nie, nie widzę tego konfliktu. Badania socjologiczne też tego nie potwierdzają. To są pokolenia, które się rozmijają. To jest paradoks naszej rzeczywistości. To znaczy, że owi 30-40-latkowie, którzy byli wychowywani w okresie stanu wojennego, oni wtedy swoją młodość przeżywali, dzisiaj zbudowali swoją rzeczywistość w oparciu o właśnie pragmatykę ekonomiczną, pragmatykę pewnego dobrostanu, zaspokojenia potrzeb rodziny własnej i samego siebie, zapominając troszkę o dialogu wewnątrzrodzinnym z tym najmłodszym pokoleniem.
Ale jest takie zerwanie pokoleń, bo to jest główna obecnie myśl socjologiczno-politologiczna w Stanach, tak? Ten konflikt, tam się te terminy narodziły, to powiedzenie OK boomers, czyli takie dziadku, nie przeszkadzaj mi, bo twoje postneoliberalne rozumowanie nie przystaje do mojego świata. Czy to także w Polsce ma i socjologiczne, i polityczne wykorzystanie, czy będzie za lat kilka, jak to prognozują niektórzy, będziemy w Polsce żyli tym pokoleniowym sporem między tymi, którzy już się dorobili i mają, a tymi, którzy są młodzi, dopiero wchodzą na rynek pracy i chcą innej ekonomii, innej gospodarki, innych uwarunkowań społecznych.
To jest naturalna kolej rzeczy i oczywiście staramy się o to, żeby ta diagnoza, którą poczynimy, nie była banalna, czyli to, że ten konflikt zawsze jest z natury rzeczy młody, stary, to jest oczywiste. Natomiast w tej rzeczywistości, w której dzisiaj jesteśmy, to ja jeszcze raz powtórzę o rozmijaniu się pokoleń, o sytuacji, w której rodzice bardzo często ignorują potrzeby dziecka. To dziecko jest postrzegane tylko kącikiem oka, a nie jest w epicentrum świadomości rodzica. I z drugiej strony dziecko nie oczekuje od rodzica tej szczególnej wrażliwości i troski, bo znajduje środowisko rówieśnicze i środowisko sieciowe, w którym może odnaleźć odpowiedzi na pytania, które go czy ją nurtują.
Z drugiej strony w Polsce, to może trochę nawiążę do odpowiedzi pana profesora, przez kilka tygodni wielką karierę zrobił utwór rapowy Pato Inteligencja, stworzony przez syna jednego z profesorów prawa, osoby bardzo majętnej, wysoko postawionej. Dziecko się edukuje w najlepszych warszawskich szkołach, ma zapewnione wszystko dla jakiego koledzy i rówieśnicy, no a śpiewa w tym utworze Pato Inteligencja w zasadzie trochę jak Rafał Woś powiedział, że najważniejszym fragmentem z tego utworu jest, że jego ziomal, czyli kolega, chciał przepalić na różne używki pensję swojego ojca, ale nie zdołał, bo była tak duża. I że to jest jakieś też pierwsze pokolenie młodych, którzy być może po raz pierwszy w Polsce nie mają żadnych kłopotów materialnych.
I oddzielając absolutnie, powiedziałbym, próbę wpisania tego utworu i tego chłopaka w spór czysto polityczny, to z punktu widzenia socjologicznego to jest ten signum temporis, to jest ten znak czasu. Zarówno dzieciaki wywodzące się z domów bardzo bogatych, wypasionych, które są tak zmanierowane i tak przesycone dobrami, że już nie wiedzą, zblazowane, nie wiedzą na co wydawać, a jednocześnie aspirują do tego, żeby zastukać do świadomości rodziców i powiedzieć, ja tu jestem. Być może ta moja wypowiedź w tej chwili wyda się przecząca samemu sobie, to znaczy z jednej strony młodzi mówią, nie chcemy was dorośli, ale wewnątrz, z punktu widzenia pewnego aspektu psychologicznego, łakną tej uwagi. Oni chcieliby, żeby dorośli zwracali na nich uwagę, a jednocześnie cali sobą mówią, odczep się ode mnie.
To jest skomplikowana natura młodych, a jeszcze pytanie czysto polityczne, czy się trochę do tego wracając konfliktu pokoleń, który tak bardzo się rozgrywa w Stanach, czy trochę mniej w Wielkiej Brytanii, polscy młodzi mają jakiś wspólny mianownik, czy oni mają coś, co ich wyróżnia i mogłoby być podstawą tego konfliktu starość-młodość, czy oni jednak tak jak trochę w moim pokoleniu 30-parolatków jednak byli osoby o prawicowych poglądach, lewicowych i te spory często w ogóle nie miały wymiaru pokoleniowego, ale ideowy.
Okej. Rzeczywiście tutaj mamy do czynienia w sensie ideologicznym pewnej... Ten konflikt międzyrówieśniczy jest blady. On nie jest wyrazisty. On jest taki, powiedziałbym, naskórkowy. Dlaczego? Dlatego, że dominantą dla młodego człowieka jest dzisiaj pewna pragmatyka, jest posiadanie kompetencji i poprzez te kompetencje wejście na taką pozycję w rywalizacji rówieśniczej, że ja będę wygranym, a nie przegranym. Czyli wiedza, umiejętności, doświadczenie, certyfikaty to są te atuty, które dzisiaj młody wokół siebie komasuje, a nie idee i nie wartości.
Ale to wynikało, że w Polsce nam rośnie nie jakieś pokolenie, które będzie chciało bardziej społecznej gospodarki jak na Zachodzie, czy jakiegoś odejścia od liberalizmu, tylko rośnie nam pokolenie głębokich indywidualistów skupionych na samym sobie. Na swoich certyfikatach, na swoich kompetencjach, na swoim wygraniu w życiu.
Tak. Oczywiście warto byłoby posiłkować się znowu wynikami badań ogólnopolskich. Ja pozwolę sobie przywołać dwa obszary badawcze, które mam za sobą. To są obszary związane z młodzieżowymi radami miast. 519 w Polsce ich funkcjonuje. Tam są młodzi...
To też trochę pomysł pana profesora.
No tak, to jest tak jakby mój pomysł jako socjolog. Nie banalizuję refleksji o młodych ludziach. Staram się z nimi być w autentycznym, soczystym, trudnym dialogu i oni o sobie też mówią wiele rzeczy. Między innymi to, że ta potrzeba bycia profesjonalnym jest wygenerowana, czy jest wywołana współczesnym rynkiem pracy. Ja nie mogę być byle jaki, bo inaczej będę miał byle jaką pensję i byle jaką robotę. W związku z czym jedno napędza drugie. Z drugiej strony...
Mamy ten profesjonalizm, jeszcze bym dorzucił, żeby naszą debatę przyspieszyć. Coś, co może też wyróżnia jednak młodsze pokolenie bardziej niż starsze, to jest ta troska o klimat, o ekologię, bo to jest wyróżniające, czy to jest...
Super. To jest piękna cecha i ona jest bardzo naturalna.
Ale czy jest realna? Czy jest to prawda?
Jest realna, gdyż młodzi ludzie mają w sobie niebywały idealizm. I dzisiaj jedną z przestrzeni, którą można byłoby napisać przestrzenią ich wrażliwości i troski o pewną ideę, to jest idea pomocniczości wobec słabszego. W tej chwili odczytują naturę, przyrodę, ekologię jako szczególnie zagrożoną i słabą, w związku z czym wszystkie ręce na pokład.
No to weźmy ten i kwestię klimatu, i kwestię tego, tej profesjonalizacji własnego życia, żeby sam być profesjonalnym. Jak to się przekłada na strategię polityczną partii w Polsce? Czy PiS ma taką strategię, czy PiS analizuje te trendy i wie, jak rozmawiać z młodymi, czy to jest jeszcze przed wami?
Ja jak najbardziej i tutaj pozwolę sobie na zaawizowanie dwóch rzeczy, a mianowicie realizujemy teraz potężny projekt Planeta Młodych. Zaproszenie wszystkich młodych Polaków do poczucia współodpowiedzialności za planetę Ziemię. I w tym roku odbędziemy parę kongresów zarówno w różnych województwach, jak i ogólnopolskich takich spotkań. Planeta Młodych, myślnik Planeta Ziemia. My odpowiedzialni za przyrodę, za ekologię, za powietrze, nie tylko oczekujący od władzy, że ona coś zrobi, ale co my sami w naszych domach, w naszych gminach możemy zrobić.
I to jest projekt polityczny, rządowy, partyjny?
Nie, no to jest projekt przede wszystkim socjologiczny
i środowiskowy.
I młodzieżowy. Oni sami mnie o to poprosili, a ja otwieram im drzwi w różnych przestrzeniach.
To jeszcze na koniec to pada ostatnie pytanie o to, co Andrzej Duda powinien zrobić, aby przekonać młodych do siebie.
Ja myślę, że on w dużym stopniu już ich przekonuje, bo jest wychowawcą młodzieży z dawnych swoich harcerskich doświadczeń jako instruktor harcerski. Umie z młodymi rozmawiać i zdaje się, że jesteśmy właśnie w takim procesie...
A czego poglądy konserwatywne nie są przeszkodą dla młodych? Czy młodzi są jakoś wyraźnie bardziej lewicowi?
Nie, absolutnie. Ja myślę, że poglądy pana prezydenta są wyraziste i czytelne. I to jest cenne dla młodych. To jest cenne dla młodych. Nie taka efemeryda, że nie wiadomo, co on o czym myśli, tylko jest wyrazisty i czytelny. W tej mgławicowej matrycy byle jakości dorosłych, którzy nie chcą się opowiedzieć za tym czy za tamtym, prezydent jest czytelny. Oni mogą się z nim nie zgadzać, ale czują wobec niego respekt za tą swoją jednoznaczność.
Powiedział profesor Jacek Kurzęba, socjolog, poseł Prawa i Sprawiedliwości.